Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski. W dzisiejszej audycji sprawdzimy, czy zakonnik może mieć smartfona i ile demokracji jest u Dominikanów. W przyszłą sobotę rozpoczyna się rok życia konsekrowanego. W tej sprawie odwiedziłem przeora poznańskich Dominikanów, ojca Michała Paca. Co trzeba zrobić, żeby trafić do klasztoru ojców Dominikanów?
Pierwsza odpowiedź, która mi się kojarzy, no to zobaczyć na mapie, gdzie jest klasztor i gdzie jest kościół, sobie przyjść. Ale rozumiem, że pytanie jest to, co zrobić, żeby wstąpić do zakonu. Przede wszystkim należy skontaktować się z naszym duszpasterzem powołań i on już dalej będzie mówił, co robić warto i co robić należy.
Rozumiem, że też trzeba mieć poczucie humoru.
No nie jest ono koniecznie wymagane.
Śmiertelna powaga to tu nie panuje, co?
No myślę, że umiemy żartować z siebie samych, z siebie nawzajem.
Trzeba mieć na pewno jakieś powołanie, ale czy ci kandydaci, którzy przychodzą do Was, to oni są świadomi tego, co ich tak naprawdę czeka?
Ja myślę, że to jest dokładnie takie same pytanie, jakie można by zadać narzeczonym, którzy się przygotowują do małżeństwa. Czy są świadomi tego, co ich czeka? Jakoś tam w pewnym sensie czegoś się spodziewają, a potem okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Że są rzeczy, które są trudniejsze, gorsze i są rzeczy o wiele piękniejsze. Ostatecznie, jeżeli taka miłość w małżeństwie pięknie dojrzewa, się okazuje, że to jest zupełnie coś, czegośmy się nie spodziewali, ale jakby na zupełnie innym poziomie. Myślę, że w życiu zakonnym jest dokładnie tak samo. Mamy jakieś wyobrażenia, wyobrażamy sobie jakiś świat taki idealny na nasze wyobrażenie, na naszą miarę, potem okazuje się, że wcale taki idealny nie jest, a jednocześnie gdzieś się wchodzi na jakiś taki dalszy etap, bo okazuje się, że człowiek odkrywa zupełnie coś innego, głębszego czy wyższego niż się spodziewał.
Ale wiecie, że nauki przedmałżeńskie trwają 6 tygodni, a przygotowanie do święceń kapłańskich to jest 5 czy 6 lat teraz?
Przygotowanie do święceń kapłańskich to jest 6 lat.
No, więc tego czasu jest dużo więcej.
No być może trzeba by się zastanowić nad tym, że za krótko przygotowywanie do sakramentu małżeństwa. Ksiądz Stanisław Orzechowski z Wrocławia, zawsze duszpasterz akademicki słynny wrocławski, zawsze powtarzał, że jeżeli my do kapłaństwa przygotowujemy się 6 lat, to przygotowywanie się do małżeństwa przez kilka konferencji sprawia, że ludzie są nieprzygotowani.
Mogłoby to trochę pogrążyć na instytucję małżeństwa, gdyby to 6 lat trwało.
Co, mam wrażenie, że czasem, gdyby dać sobie troszkę więcej czasu, to może byłoby mniej małżeństw, które się potem rozpadają.
No ale dajmy na to, że przychodzi do Was kandydat. Jakie musi mieć cechy? Czy to musi być taka pobożność, otwarcie się na Pana Boga?
Bardzo ważne jest to, o czym Pan powiedział, otwartość na Pana Boga. Każdy przychodzi jakoś tam niedojrzały, nieprzygotowany i chyba to, co jest najważniejsze, to właśnie otwartość na Pana Boga. Znaczy pozwolić, żeby Pan Bóg także poprzez zakon i przełożonych też pozwolił mi się prowadzić. Ja mogę być jakoś słaby w wielu wymiarach, nie dorastać, ale jeżeli jestem otwarty na Pana Boga, to będę się rozwijał. Najgorzej, jeżeli jest się jakoś tam dobry w swoim mniemaniu, ale nie otwarty na to, żeby się zmieniać, czyli otwartym właśnie na głos Pana Boga.
Jak to się odbywa, ta formacja właśnie, czyli to szukanie głosu Pana Boga u Was?
W tym momencie formacja w naszej polskiej prowincji wygląda w ten sposób, że rozpoczyna się takim rocznym prenowicjatem. Kandydat przez rok żyje normalnie jeszcze w świecie, w swoim środowisku. Odbywają się takie spotkania gdzieś na początku, w czasie wakacji tygodniowe, potem takie indywidualne spotkania w ciągu roku, uczestnictwo w rekolekcjach, w triduum paschalnym w jednym z klasztorów i wreszcie zakończenie prenowicjatu taką 6-tygodniową, może być sesją w kolejne wakacje. To jest taki czas, kiedy z jednej strony człowiek już wchodzi w zakon, ale jeszcze ma czas na uporządkowywanie różnych rzeczy w świecie. Też ma czas na to, żeby tę decyzję spokojnie i bardziej świadomie podejmować, właśnie żyjąc jeszcze w świecie i wiedząc, z czego rezygnuje. Potem następuje rok nowicjatu, czyli już takiego sensu stricto życia zakonnego, rozpoczynającego się obu czynami, trwającego rok, po którym to roku składa się pierwsze śluby zakonne na początek na rok, potem one są przedłużane, żeby mniej więcej po 5 latach złożyć śluby wieczyste. Ciąg dalszy to jest w wypadku braci, którzy się przygotowują do święceń kapłańskich, to 6 lat studiów. W wypadku braci, którzy nie będą przyjmowali do święceń, to jest 3 lata junioratu. No i po 5 latach wszyscy składają śluby wieczyste i ci, którzy mają być święceni po 6 latach, przyjmują święcenia kapłańskie.
A czym się różnią zakonnicy, którzy są u Was, od księży, którzy na przykład w seminarium duchownym przechodzą tę samą drogę, ale chyba jednak trochę inaczej?
Czy różnica między zakonnikami w ogóle, nie tylko dominikanami, jak księżmi decyzjalnymi, jest taka, że zakonnicy żyją ślubami zakonnymi, decydują się na złożenie ślubów zakonnych, są tak zwane rady ewangeliczne, czyli śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, to jest pragnienie naśladowania Pana Jezusa, który właśnie w taki sposób żył. Taką tęsknotą od czasów ojców Kościoła niektórych ludzi było to, żeby Jezusa w tym naśladować. Sen życia zakonnego jest dużo bardziej skierowany ku naśladowaniu Pana Jezusa, a kapłaństwo jest bardziej skierowane ku posłudze ludziom. Kapłaństwo jest dla posługi. Nie? Oczywiście w takim zakonie jak nasz, gdzie większość z nas jest księżmi, kapłanami, to te dwie rzeczywistości, dwa kierunki się przenikają i jedno drugie umacnia.
Ale chyba bardziej u was to ubóstwo jest podkreślane w zakonie. Ten stan posiadania każdego z współojców i współbraci jest raczej mocno ograniczony. To znaczy to, co właściwie należy do każdego z ojców, należy do całego zakonu. Czy to prawda?
Akurat u nas najbardziej jest podkreślane posłuszeństwo. W formule profesji, jakkolwiek są te trzy śluby zakonne, to w samej formule profesji jest mowa tylko o posłuszeństwie. Ale oczywiście na temat ubóstwa to, co Pan powiedział, to jest prawda. Różnica jest taka, że my nie mamy własności. Dawniej był taki zwyczaj, że na przykład na swoich książkach się podpisywało zawsze nie tam swoim imieniem i nazwisko, ad usum imię, nazwisko brata, czyli do użytku. Czyli to jest tylko to, co mam, to nie jest moją własnością, tylko jest własnością zakonu i jest mi dane do użytku. No nie mamy, tak jak na przykład księża diecezjalni, nie wiem, swoich samochodów, swoich innych rzeczy, to jest wszystko klasztorne, wspólne.
A swoje telefony można mieć? Można mieć smartfona?
Można mieć, ale to jest tak, że mam go, ale z pieniędzy klasztornych. Jeżeli ktoś z nas pracuje na etacie, jak na przykład u nas w klasztorze ojciec Bogusław Kochaniewicz pracuje na Wydziale Teologicznym, czy ojciec Zygmunt Chmielarz pracuje w szpitalu, to ich pensje nie są ich własnością, tylko są przynoszone przez nich do prokuratora, czyli tego, który zajmuje się sprawami ekonomicznymi klasztoru.
Czy jak na przykład jakiś ojciec chce sobie kupić jakiś telefon, to on musi mieć zgodę, czy musi mieć pieniądze z klasztoru, żeby ten telefon kupić? Jakiś model mu się podoba, czy to jest tak, że najtańszy się wybiera, jak to jest?
Ze wszystkim jest tak, że żeby coś kupić, no to trzeba mieć zgodę przeora. Znaczy oczywiście, jeżeli to są jakieś tam drobniejsze rzeczy, no to się od razu idzie do prokuratora, który daje. No. Natomiast jeśli chodzi o telefony, to cała nasza prowincja jest jakoś w ramach jakiejś takiej umowy korporacyjnej, więc wiem, że jakieś te telefony tam chyba za złotówkę jakieś mamy. Czasem mówiąc, nie czuję się do końca kompetentny. Jakiś tam mam. Wiem, że już mam taki moment, że chyba mogę go wymienić na inny, więc muszę to zrobić.
Jeszcze ojca o tą demokrację chcę zapytać, bo u was ta demokracja jest rozwinięta na wymiar. Można powiedzieć, że jest nietypowa ta kadencyjność przeora co 3 lata sprawia, że w zakonie nie tworzą się żadne struktury takie, które gdzieś tam można powiedzieć później z czasem są za bardzo już utrwalone.
Znaczy nasz zakon powstawał w XIII wieku, wtedy kiedy się rozwijały miasta, rozwijały się uniwersytety. Od początku była demokracja i wszystkie władze u nas w zakonie są wybierane. To nie jest tak, jak gdzieniegdzie bywa w niektórych zakonach, że się na przykład wybiera prowincjała, a potem mianuje przełożonych poszczególnych klasztorów. U nas zarówno przełożenie klasztorów, czyli przeorzy, prowincjałowie i generał zakonu są wybierani. Więc wszystkie władze są wybierane demokratycznie. Oczywiście, no jeżeli klasztor wybiera przeora, no to prowincja musi go zatwierdzić, a może go nie zatwierdzić, to już jest jego decyzja. Natomiast rzeczywiście wszystkie takie oficja przełożeńskie są kadencyjne, też liczba kadencji jest ograniczona.
Czyli tak trochę jak konklawę, tylko że jednak z tym okresem maksymalnie 6 lat.
Kadencja przeora trwa 3 lata, można być na 2 kadencje wybranym, ewentualnie na 3, ale to trzeba mieć 2/3 głosów i zgodę generała. Prowincja ma 4-letnią kadencję, generał 9-letnią kadencję, więc to może nie tyle jak konklawy, tylko trochę jak w takich wyborach państwowych. Mówi się, że Dominikanie utrzymują, że wtedy, kiedy tworzono Konstytucję Stanów Zjednoczonych, to podobno na biurku leżały między innymi Konstytucje Dominikańskie i to podobno właśnie na tej podstawie zarządzono 4-letnią kadencję w Stanach i 2-krotny wybór prezydenta, ale to nie jest do końca prawda. Z tym udziałem Dominikanów w tym.
Ale na pewno głosy są liczone ręcznie, a nie komputerowo i nie ma żadnej komisji, która to robi.
Głosy, to jest bardzo też ciekawe, bo poza takimi wyborami, kiedy się głosuje na kartkach na konkretne nazwiska, różne decyzje, które wymagają na tak albo na nie, używa się od 800 lat tak zwanych takich kulek do głosowania. Biała kulka tak, czarna kulka nie i można też się wstrzymać.
Czy gdyby ojciec teraz miał wybierać pomiędzy jakąś alternatywną formą zakonną, czy też kapłańską, zdecydowałby się ojciec?
To jest trochę tak, że ja Dominikanów znałem najlepiej, A potem będąc w zakonie coraz bardziej odkrywałem, że to jest dokładnie zakon dla mnie. Każdy odkrywa gdzieś swoją drogę, tak jak no, każdy decyduje się na małżeństwo z tą czy inną osobą, ale właśnie z tą konkretną i coraz bardziej też się odkrywa, że to jest ta, prawda, osoba. Jest jak, tak czasem sobie myślałem, że a gdyby być, nie wiem, gdzieś indziej, na przykład u benedyktynów, no ale to nie da się wykreślić ileś tam lat mojego życia. To jest konkretna wspólnota, konkretni ludzie, konkretny zakon, który kocham i w którym wzrastałem i dalej wzrastam. Także teraz absolutnie no, nie wyobrażam sobie być gdzie indziej.
Naszym gościem był ojciec Michał Pac, przeor poznańskich dominikanów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.